będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa serdecznie w studio. Witam naszych gości. Pani Ewa Galewska, psychoterapeuta, neurologopeda.
Szczęść Boże.
Pan Tomasz Galewski, psycholog. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I pani Agnieszka Włodarczyk, najbliżej mnie, to wyleczony pacjent Kliniki Leczenia Jąkania. Szczęść Boże,
szczęść
pani
Boże.
Agnieszko. Temat dzisiejszego spotkania, proszę Państwa, to jąkanie, choroba, która zabija marzenia. Być może są pośród naszych widzów, pośród naszych słuchaczy osoby jąkające się, które borykają się z tym problemem, niewątpliwym problemem. Spróbujemy dzisiaj troszeczkę pomóc, jako że gościmy specjalistów, psychoterapeutów, psychologa, ale też szczególnie osobę, której się udało. Pani Agnieszko, jak było z tym jąkaniem? Pani jąkała się od dzieciństwa. I gdyby Pani nam zechciała troszeczkę na ten temat opowiedzieć.
Ja zaczęłam się jąkać, mając 5 lat. Choroba zaczęła się pogłębiać, gdy poszłam do szkoły. I podczas nauki w szkole podstawowej bardzo się to pogłębiło i zaczęło narastać. W szkole średniej byłam tak jakby naznaczona. Patrzcie, to idzie ta, jąkała, ta co się jąka, ta co ma tiki, ta co tak, dziwnie, głównie tak głową potrząsa, że dziwnie się ruszałam, dziwnie mówiłam. I dopiero na studiach dowiedziałam się od koleżanki, która wyleczyła syna właśnie w klinice u pani Ewy Galewskiej, że można z tą chorobą się zmierzyć. Bardzo długo zastanawiałam się, czy mam podjąć to ryzyko, leczyć się, czy dalej tak żyć i w tym trwać. Dopiero namówił mnie w pracy pan dyrektor, moja kierowniczka, i pojechałam z mężem na konsultację. Od razu się zapisałam i przyznam się szczerze, że do dzisiaj żałuję, że tak bardzo długo z tym zwlekałam.
A to jest tak, że im szybciej, tym lepiej? Czy można uzyskać jakiś lepszy efekt, gdy szybciej podejmiemy takie leczenie?
Efekt jest podobny, bo szanse się wyrównują. Małe dzieci uczą się łatwiej, natomiast mają mniejszą motywację do tego, żeby podjąć jakąś terapię, prawda, ćwiczyć. Aha. A dorośli z kolei mają większą motywację i więcej ćwiczą, także szanse są wyrównane.
My słyszeliśmy teraz panią Agnieszkę, jak pięknie mówi, ale mamy też materiał nagrany, jak pani mówiła, pani Agnieszko, gdy jeszcze z tym problemem się pani mierzyła.
Tak.
To posłuchamy, tak? To było ile lat temu?
5 lat temu zaczęłam terapię.
Czyli popatrzmy i posłuchajmy, jak 5 lat temu mówiła pani Agnieszka.
Ja, no to przyjechałam z, no to centrum, no to bliżej tego, no to Kutna. Ja pracuję w, no to Kutnie, w, no to domu, no to pomocy społecznej na Malinie, jak się to jedzie na oporów i na chyba, no to ten, zapomniałam już, no to bliżej tam, gdzie pani tutaj też jest, no to centrum tam za, no to Kutnem.
Wydawałoby się, że taśma nam się zacięła, tak? Tak to brzmi, ale teraz pani uśmiecha się, ponieważ mówi pani już bardzo dobrze. Jakie, gdy pani musiała przełamywać, słyszeliśmy te próby przełamania swojej choroby, tego swojego problemu. Co się dzieje wtedy w człowieku, który próbuje coś wyrazić, ale nie potrafi, który próbuje wypowiedzieć jeden wyraz i ciągle nie może go wypowiedzieć?
Przede wszystkim to ja tutaj nie wiedziałam, co ja mówię. Myślałam tylko, byłam skupiona, aby z siebie wydobyć ten głos. Bardzo wtedy się czuję taki żal, rozżalenie do samego siebie, ale i również do innych ludzi, że tak lubią, że tak fantastycznie mówią, a mówić to jest naprawdę tak fajnie teraz. Potrafię powiedzieć to, co ja chcę, wyrazić te emocje, to, co lubię, to powiem. A 5 lat temu i nie tylko, to mówiłam to, co musiałam, to, co mi przeszło przez gardło. Strasznie się człowiek czuje, taka podłość jest, rozżalenie, egoizm, który narasta, ponieważ jest się naznaczonym, a chce się powiedzieć, wyrazić emocje, to, co się czuje przede wszystkim. Kiedyś tego nie potrafiłam i nie umiałam, a teraz potrafię. Bardzo się z tego cieszę.
Co rzeczywiście jest takim wielkim osiągnięciem, ale mi się podobało to, jak pani powiedziała, że fajnie jest mówić. Mm-hmm. I to jest, myślę, takie też...
To jest fantastyczne, nawet można powiedzieć.
Nie doceniamy bardzo często tego, co niektórzy z nas otrzymali na co dzień, a inni, tak jak pani, musiała nad tym ciężko pracować. Ale się udało, pani Agnieszko.
Tak, bardzo się z tego cieszę i jestem z siebie dumna.
I my z pani także.
Że mogłam i osiągnęłam to, co chciałam, ale również przy pomocy rodziny i najbliższych.
A jak właśnie najbliżsi reagowali, proszę powiedzieć?
Przed czy teraz?
Przed i teraz.
Przed mogę powiedzieć, że na pewno odwracali wzrok od mojej buzi. Na pewno mnie nie słuchali. Później, jak poszłam na terapię, bardzo się to zmieniło. A zmieniło się to, że zaczęli na moją buzię patrzeć. To znaczy, jak zaczęłam mówić bardzo wolno, to mówiłam, jakby to powiedzieć, bardzo, bardzo wolno. Więc oni byli wprost zmuszeni, aby patrzeć mi w oczy i na moją buzię. Później w trakcie terapii znowu było coś innego, co doświadczyłam. Ludzie zaczęli mnie dostrzegać inną i patrzeć na mnie inaczej. Nie jak kiedyś, że ja mówiłam, a ktoś się, tak jak ja, uznałam, że na mnie się nie patrzy. Bardzo się czułam upokorzona i odrzucona. A teraz mogę powiedzieć, że to jest fantastyczne uczucie, gdy mój słuchacz patrzy się na mnie, na moją buzię, usta i w oczy, to ja wtedy czuję tego słuchacza, jak on jakby tak ze mną miał kontakt. To jest naprawdę bardzo fantastyczne.
A teraz patrzy na panią wiele par oczu poprzez telewizję i słucha wiele par uszu poprzez radio. No i jest pani zachętą dla tych wszystkich, którzy byli zamknięci do tej pory w tym swoim problemie, żeby z tym problemem się rzeczywiście zmierzyć. Także cieszę się, pani Agnieszko, że jest pani tutaj razem z nami i że jest pani po tej terapii i że jest pani szczęśliwa. Są z nami pani terapeuci, pani Ewa Galewska, pan Tomasz Galewski. Proszę powiedzieć, czy jąkanie to jest taki problem jednorodny, że każdy, jeżeli już mówimy, że on się jąka, ona się jąka, to znaczy to samo, czy są jakieś różne niuanse w tym jąkaniu? Czym jest jąkanie?
Synonimów jest bardzo wiele. Niektórzy mówią o tym, że jąkanie to zacinanie, żeby umniejszyć trochę sprawie, albo że ktoś się zapowietrza, czy pulta. Różnie to określają, aby nie nazwać tego po imieniu. Mhm. Bo w rodzicach jest taki duży lęk o to, że jak nazwiemy tę chorobę po imieniu, to ona się stanie. Jest takie trochę myślenie, jąkanie jest nadal tematem tabu. Dlatego właśnie wspaniale, że Agnieszka o tym mówi tak otwarcie. A też definiowanie jąkania to usłyszeliśmy właściwie z ust Agnieszki. Przepięknie je zdefiniowała, bo my uważamy, że jąkanie nie jest wadą wymowy, nie jest zaburzeniem mowy, nie jest nerwicą mowy, jak podają podręczniki akademickie, tylko jest tym, o czym Agnieszka mówiła, tą całą osobą, czyli jest globalnym zaburzeniem komunikacji. Agnieszka przepięknie mówiła o tym, że nie tylko cierpiała z powodu niepłynności mowy, ale też z tego, że miała tiki, współruchy, że to było w obrębie ciała, twarzy, specyficzny chód, sposób zachowania, sposób
myślenia.
Miała wrażenie,
że się na panią nie patrzy.
Tak.
Bo osoby jąkające mają taką zdolność do decentracji, czyli do postrzegania innych, co o nich myślą. I są to osoby bardzo wrażliwe i tak jakby więcej widzą, sczytują. Skanują inne osoby i bardzo wrażliwie odbierają zachowania związane właśnie z ich jąkaniem, tak bardzo uczuciowo i wrażliwie.
Powiedziała pani, że to jest choroba. Czy to jest zaklasyfikowane do katalogu chorób, czy jak to jest? Bo już wiemy, czym to jąkanie jest, ale czy to jest choroba?
Znaczy, tu jakby nie ma zgodności, bo nie ma jednej etiologii wchodzenia w tą chorobę. W związku z tym wykładem Ministerstwa Zdrowia jest taka, że jeżeli nie ma czegoś jednego, jednorodnego, to nie ma choroby. Ale mówimy o tym, że jąkanie jest zespołem objawów chorobowych. My osobiście w klinice uważamy, że jąkanie jest chorobą. Z czego to wywodzimy? Wywodzimy to z tego, że pozostawia ślad na ciele. Mózg osoby jąkającej jest inaczej, może nie do końca inaczej zbudowany, to jest w sposób charakterystyczny różny od mózgów innych osób, co nie znaczy, że to jest trwałe, zdeterminowane. To Agnieszka jest dowodem na to, że jąkanie można wyleczyć i to, że tam coś się takiego znajduje, nie jest jakby żadnym wyrokiem. Jest coś takiego jak międzynarodowa klasyfikacja chorób ICD-10, 10 rewizja. Tam jąkanie jest zapisane pod numerem F98.5. Co to znaczy, że to jest problem zauważony przez ogół środowiska medycznego, przy czym nie po stronie jakby tych problemów natury takiej organicznej, a po stronie problemów, nazwijmy to, psychologicznych. W tej klasyfikacji jest traktowany jako problem rozwojowy, to znaczy, że tego czegoś trzeba się nauczyć. I to jest jakby istota tego problemu, że tutaj przecież zadał pytanie, czy jest jakby jeden taki wzorzec.
Tak.
Każdy wchodzi w jąkanie po swojemu. Każdy się musi go nauczyć po swojemu.
A jak w ogóle rozpoczyna się jąkanie? U pani Agnieszki mówi, że od 5 roku życia to było, tak?
Tak.
Jak to się zaczęło?
Zaczęło się, że zaczęłam się zacinać. Miałam potworne bloki. Nie mogłam się z rodzicami już w domu i z rodzeństwem porozumiewać. I dopiero jąkanie zaczęło się nasilać. Jak poszłam do szkoły, straszne miałam bloki, tiki właśnie głową, współruchy ciała, dziwne potrząsanie głową. Bardzo mnie bolało w klatce piersiowej, dziwnie rękoma się wymachuje. Właśnie ciało to pokazywało.
A czy powodem Państwa zdaniem było to, że pani Agnieszka, idąc do szkoły, musiała stawić czoło właśnie już szeregowi aktów komunikacji z poszczególnymi dziećmi, że ta komunikacja nagle stała się taka bardzo rozczłonkowana, bo w domu to byli ludzie, którzy mnie znają.
Tak.
Natomiast tutaj nagle pani jest wstawiona w kilkadziesiąt dzieci w klasie, w szkole i trzeba się z nimi komunikować. Czy to był właśnie taki bodziec do tego, że to jąkanie się jeszcze bardziej nasiliło?
Ja uważam, że chyba tak. To był straszny, potworny stres dla mnie. Szczególnie recytacja wierszy, czytanek czy bajek. Dopiero później, w szkole średniej również, nie mogłam się przedstawić w klasie. Nie mogłam powiedzieć cokolwiek na lekcji. To było dla mnie bardzo traumatyczne.
A pan wspomniał, panie Tomaszu, że jąkanie państwo traktujecie jako chorobę. W tę chorobę wchodzi się samoczynnie, to znaczy jest tak, że komuś jest pisane jąkać się, czy to są jakieś bodźce, nie wiem, jakaś trauma na przykład, że ktoś się przestraszy nagle i w to wchodzi, a później to samo mija, czy może w ogóle jąkanie samo minąć?
Znaczy, tu jest bardzo wiele kwestii, które się spodziewa. Generalnie po prostu, żeby zacząć się jąkać, trzeba mieć taką specyficzną właściwość, to nazwijmy specyficzną wrażliwością. To jest łatwość wzbudzania wszelkich pobudzeń. Jak pobudzenia się już pojawią, to bardzo długo się pobudzenia samoczynnie utrzymują. To jest jakby kluczem. To sprawia to, że osoby, które mają taką właściwość, mają dużą łatwość nauczenia się, nabycia tej umiejętności, czyli nauczenia się, że w specyficznych sytuacjach, to jak Agnieszka mówiła, w tych sytuacjach szkolnych, gdzieś pojawiają się dzieci, bardzo łatwo uzyskują pobudzenia, których nie są w stanie udźwignąć i uczą się tego wszystkiego, co robią. Ćwiczenie czyni mistrza, repetycje, maty studiują S. To jest raz coś wykonam pod wpływem tego pobudzenia, mózg zapamiętuje. W podobnej sytuacji prawdopodobnie wykonam to samo, potem to samo, potem to samo i w pewnym momencie staje się schemat. Jakoś pojawi się jakaś sytuacja, to ja czy chcę, czy nie chcę, wykonuję dokładnie to, co robię, czyli jąkanie.
Czy w takim razie można to odwrócić jakimś innym bodźcem, albo czy jąkanie samo minie, czy jednak trzeba podjąć terapię?
Niestety tego się, znaczy samo nie minie. Może być na takiej zasadzie, że osoba jąkająca jakby nauczy się, że jeżeli w tej sytuacji pojawia się coś, czego nie chcę zrobić, to mogę włączyć jakąś inną strategię omijania tego problemu. Ale to w dalszym ciągu jest jąkanie, bo ja bronię się przed problemem. Nie znajduję tego, co Agnieszka mówiła, tej radości w mowie. To jest to, co najważniejsze. Radość obcowania z drugim człowiekiem. Osoba jąkająca mówiąc, nie mówi tego, co chce powiedzieć, tylko to, co wie, ma przeświadczenie, że w danej sytuacji uda mi się to powiedzieć. I to już jest wystarczający powód, żeby to powiedzieć. Nieważne, czy to pasuje, czy to nie pasuje, czy ja chciałem to powiedzieć, czy ja nie chciałem powiedzieć.
Pani Agnieszka skończyła terapię, ale czy pani Agnieszka ma gwarancję, że jąkanie nie wróci?
Pani, jak pani Agnieszka nauczyła się jąkania, o tym, o czym tutaj mąż mówił, że jąkania się trzeba nauczyć, mając specyficzne takie cechy osobowościowe, czyli nadmierną wrażliwość, takie szybkie pobudzenie, tak nasza terapia polega głównie na tym, że osoba ta uczy się, jak żyć z taką wrażliwością, jak żyć właśnie z taką osobowością, czyli różne sposoby na radzenie sobie z problemem. Jesteśmy dzisiaj w telewizji na żywo i Agnieszka sobie świetnie radzi, bo jest wyuczona nowych mechanizmów obronnych, czyli poprzez taką terapię behawioralną, terapię, która uczy nowego zachowania, gdzie teraz Agnieszka panuje nad swoim pobudzeniem. Bardzo często występuje gdzieś w radiu, spotyka się ze znajomymi, także potrafi sobie w tych sytuacjach radzić. Czyli my nie zajmujemy się głównie mową i wymową, tylko właśnie sposobami radzenia u tych osób, które są tak wrażliwe jak Agnieszka. Agnieszka nadal jest osobą wrażliwą, ale z tą wrażliwością nauczyła się żyć. Ma pani, sposoby radzenia.
Pani Agnieszka, nie pierwszy raz, jak pani Ewa mówi w telewizji,
nie.
Tak?
Rutyna, tak?
Często w klinice pojawia się jakaś osoba z radia, czy...
A jak była pani pierwszy raz w telewizji, gdzie były zapalone lampy, no, gdzie jest jakaś taka specyfika studia? Czy ten pierwszy raz pani w telewizji, gdy musiała się pani zmierzyć z nową sytuacją w kontekście tego problemu jąkania, to był trudny?
Był trudny, tak jak i dzisiaj. Przyznam się, że był taki lekki stres, ale ja mam takie mechanizmy, że świetnie sobie z tym poradziłam wtedy, jak i dzisiaj. Mhm. Mam to wyuczone, wiem jak mam w czasie stresu, co robić, jak ja mam się czuć, jak i przed.
I czym tu jest też taka ważna uwaga, że to, co jest wyuczone, to nie jest kwestia radzenia sobie ze stresem, z jąkaniem. jak robić, żeby uniknąć jąkania, tylko jak robić, żeby być sobą w tej sytuacji. Po prostu czerpać radość z tego spotkania.
Agnieszka już nie myśli o jąkaniu, tylko właśnie o stresach, a my nie pozbywamy osób stresów, a nie emocji, bo to by było, no tak, prawda, nieprawidłowe. Natomiast uczymy te osoby, jak żyć z taką osobowością, z taką naturą, no jak żyć w stresach, jak sobie radzić.
I mieć pewność siebie.
Dokładnie. Tak, przede wszystkim.
I nie zajmujemy się już absolutnie jąkaniem. Na terapii też nie zajmujemy się jąkaniem, tylko zajmujemy się właśnie tą komunikacją poprawną. Jak wygląda poprawna komunikacja, ponieważ osoby na drodze jąkania zgubiły to, ten prawdziwy swój mechanizm obronny.
A jak taka terapia wygląda, proszę powiedzieć, osoby jąkającej się?
W zasadzie terapia polega na tym, że naszym zadaniem jest wykształcić nową kompetencję, pierw językową, czyli nabrać pewności, że ten aparat, który nazywa się język do produkowania dźwięków mowy, w każdej chwili, co by to nie było, będzie w stanie powiedzieć dokładnie te dźwięki, które ja sobie zaplanuję. Na tej bazie planujemy, pracujemy nad kompetencją komunikacyjną, czyli po prostu jak te pojedyncze dźwięki, które same z siebie nic nie niosą, żadnej informacji, jak połączyć takie logiczne ciągi. Coś, co dla kogoś, tu jak dla Państwa teraz, dla słuchaczy, jest logicznym, że jakaś informacja o tym idzie. I to jest jakby cały taki sens tej terapii. Naturalnie nie jest to takie proste, jak ja to w tej chwili powiedziałem, no bo to terapia to jest proces, który rozciąga się w czasie. Tak jak nikt z dnia na dzień nie staje się osobą jąkającą, tak terapia z dnia na dzień też nie przyjdzie, bo no, my jesteśmy jakby tylko ludźmi. Nie mamy boskiej mocy, żeby było gdzieś stać.
Osoby jąkające żyją w pewnych schematach, które się wyuczyły i w tych sposobach radzenia, które mają niektórzy po 20-30 lat. I głównie też polega to na tym, że my zmieniamy te schematy, czyli mówimy im, to można inaczej zrobić, do tego można inaczej podejść, to można inaczej prawda, załatwić, zorganizować. Także jest to nauka, komunikacja jest to bardzo szeroki wachlarz różnych doświadczeń.
A same zajęcia, proszę powiedzieć, jak wyglądają? Czy jak wyglądają? Jak często się odbywają, na przykład w ciągu tygodnia? Czy to jest kilka spotkań, czy to jest raz na... Czy to jest rzadziej? Z jaką częstotliwością one muszą się odbywać, żeby były skuteczne?
Początek to jest taki 12-dniowy turnus, gdzie każdy jedzie wraz z opiekunem. Agnieszka właśnie była z mężem. I na tym turnusie jakby odcinamy cały stary schemat zachowań i uczymy pacjentów tam nowych zachowań. Po 12 godzin dziennie ćwiczymy te nowe zachowania. I tam z terapeutami pracujemy, wyjeżdżamy do Zakopanego. Część terapii to jest taka terapia na sali, a część to jest taka, że my się musimy zderzyć z rzeczywistością, czyli wychodzimy do miasta, na ulicę, do banku, wykonujemy telefony, czyli uczymy tego wszystkiego.
Rzeczywiste sytuacje.
Tak. Nie przed lustrem logopedycznym, tylko to musi być w rzeczywistości. I po takim 12-dniowym turnusie wszyscy wyjeżdżają z płynną mową, ale ona jeszcze nie jest do końca wypieczona. I potem spotykamy się raz w miesiącu na dwudniowe maratony.
Raz w miesiącu, dwudniowe takie...
Tak, przez 3 lata, w ciągu 3 lat.
W ciągu 3 lat to trwa.
Tym, że to jest też kwestia tego typu, że te raz w miesiącu na 2 dni będzie skuteczne tylko właśnie wtedy, kiedy pacjent codziennie systematycznie będzie ćwiczył.
A jakie ćwiczenia pani musiała wykonywać, pani Agnieszka?
Są to ćwiczenia intonacyjne, głosowe, masaże, ćwiczenia naprężająco rozluźniające.
Jeszcze... No i cała gama takich ćwiczeń, gdzie tak, właśnie na ekspozycję głosowe, wychodzi pacjent. Czyli tak, z mężem, z mamą Agnieszka wychodziła na tę ulicę tak zwaną. Tak. I ćwiczyła też to wszystko w takiej realnej sytuacji.
Czyli takie wolne pytania, przemówienia. Do tego dochodzą telefony z ogłoszeń bądź do rodziny i znajomych. Bardzo dużo i bardzo tak.
Ważne jest to, że te działania terapeutyczne muszą odbywać się w tym miejscu, gdzie powstało jąkanie, czyli wśród ludzi. Dopiero to jest tutaj leczące, bo same zajęcia prowadzone w ciszy gabinetu logopedycznego, psychologicznego czy w domu nie będą miały tego efektu. Bo osoba jąkająca zawsze potrzebuje, włącza się jąkanie wtedy, kiedy jest ten drugi człowiek, ta druga osoba.
Oceniający.
A czy na którymś etapie miała pani, albo czy zdarzają się tacy pacjenci, którzy mają zwątpienie, że sobie nie poradzą, że ja już nie dam rady?
Ja myślę, że pacjent jest zawsze przed kryzysem, w trakcie albo po. Tak raczej wygląda każda terapia, bo to jest bardzo...
A pani Agnieszko, pani miała taki kryzys?
Tak, miałam. miałam po pół roku.
A dlaczego? Za wolno to wszystko szło pani zdaniem? Czy co było powodem?
Nie za wolno. Za szybko po prostu zaczęłam się pewnie czuć. Aha. I zaczęłam ładnie mówić. I to mnie zgubiło.
A, i to był kryzys.
Tak. Dopiero wzięłam się za siebie, gdy osobiście, gdy dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Wtedy poczułam taką moc w sobie, że ja mam dla kogo to zrobić i muszę walczyć, żebym ładnie mówiła, bo po co mi to takie bzdetne gadanie, że tak powiem, jeżeli ja się będę jąkać do swojego dziecka. Poczułam w sobie taką moc, takiego powera, że dzisiaj nie potrafię tego określić, ale poczułam wtedy, że muszę to zrobić, że muszę osiągnąć to, co zaczęłam pół roku wcześniej i do dziś nie żałuję.
Mąż z dzieckiem, zdaje się, jest tutaj.
Z dziećmi.
Z dziećmi.
Tak.
Razem, więc pozdrawiamy męża. I dzieci jak mają na imię?
Córka ma Weronika, a syn ma Artur.
To oboje serdecznie pozdrawiamy. Troje.
Tak.
No i to chciałam.
I mamy, tak? Tak. Serdecznie. Powiedzieliśmy sobie o tym, że są te kryzysy, ale czy może pacjent spotkać się z taką sytuacją, że sobie nie poradzi, że nie uzdrowi tej sytuacji, w której się znajduje?
Niestety tak jest w momencie, kiedy nie ma wsparcia rodziny.
Rodziny, tak?
Rodziny, dokładnie. Problem polega na tym, że jąkanie, to jego jąkanie nie powstało niezależnie od rodziny. Rodzina musiała zareagować w taki czy inny sposób, ale musiała zareagować na jego jąkanie. Przyjąć ten bodziec, no i coś z nim zrobić. Obojętnie, co by nie robili, to ich zachowania zawsze będą konserwowały to jąkanie. I dopóki pacjent nie wchodzi w terapię, to zachowanie będą jak najbardziej słuszne. No, rodzina musi chronić siebie, swoich członków. Natomiast w momencie, gdy pacjent wchodzi w terapię, on jakby potrzebuje innej instrukcji obsługi. On w dalszym ciągu potrzebuje wsparcia, ale rodzina musi się w tej jego zmianie zawierać. Czyli ich wsparcie musi po prostu być uwzględnione w terapii. Pacjent zmienia się i rodzina też się musi zmieniać wraz z nim. Bardzo często jest tak, że nie zawsze członkowie rodziny stają na wysokości zadania. Też nie zawsze mają interes w tym. To czasami jest tak, że pacjent chciałby, a komuś w rodzinie to przeszkadza. I to niestety jest największy dramat tego. Że
a przeszkadza w tym, żeby podjąć terapię?
Że jest inny, dokładnie.
Znaczy osoby obawiają też się zmian, prawda? Ponieważ to w rodzinie, tak jak mąż mówił, konserwuje pewne zachowania, pewne mechanizmy obronne. Że niekiedy rodzina się czuje zagubiona tym nowym schematem, tą nową sytuacją leczenia. To jakby przerasta rodzinę, przestawienie, hierarchia wartości, że najważniejsze jest zdrowie, że tutaj trzeba jakichś zmian dokonać, specjalny czas wygospodarować na to. Właśnie Agnieszce towarzyszyła zawsze mama, teściowa i mąż. I w momentach krytycznych właśnie ją bardzo wspierano i mówili: Agnieszka, dodawała jej siły, zbieraj się, bierz się, a są takie rodziny, gdzie pacjent zostaje sam. Ten początek jest z opiekunem, a potem pozostawiają niektórzy pacjenta. No i bardzo rzadko sobie taka osoba sama radzi w terapii.
Myślę, że być może nasi słuchacze, telewidzowie będą mieli konkretne pytania związane z własnym problemem jąkania albo kogoś w rodzinie mają, kto z takim problemem się mierzy albo jeszcze się nie zmierzył. Dlatego zapraszamy Państwa do rozmowy. Państwo z Kliniki Leczenia Jąkania, pani Ewa Galewska, psychoterapeuta, neurologopeda, pan Tomasz Galewski, psycholog i pacjent tejże kliniki, wyleczony, pani Agnieszka Włodarczyk. 657-0011 to numer dla naszych słuchaczy i telewidzów z Polski Północnej. 657-0012 południa. Dwa numery telefonów w sieci w naszej rodzinie: 536-600-300, 536-600-400 oraz dwa numery dla słuchaczy z zagranicy: 56 kierunkowy, 657-0013 i 657-0014. 14. To jeszcze niech nam pani powie, czekając na telefon od słuchaczy, pani Agnieszko, mąż, teściowa, mama, jakie to było wsparcie?
Przede wszystkim to było wsparcie takie psychiczne. Przedtem ja odczuwałam, że nie miałam tego takiego wsparcia duchowego. Dopiero po tej terapii i w trakcie to było takie wsparcie, na przykład weź się w garść, weź się do roboty, poćwicz, bo nieraz tak miałam dosyć, czy źle się czułam, czy psychicznie bardzo osłabłam, ja tego potrzebowałam. Agnieszka, weź się, poćwicz, to dla ciebie, kieruj się tym, dalej, dalej. To było fajne, to było wprost fantastyczne, że ktoś mnie poganiał. Bardzo się cieszyłam i jak słuchałam innych po prostu w tej terapii, że mówili, nie lubią tak, jak ich się gania, a ja bardzo. Ja uwielbiałam, że ktoś mnie tak popędzał, abym się wzięła, że ta terapia jest dla mnie.
Mówiła pani, że takim, że fajnie jest mówić, że miała pani takie marzenie też, żeby mówić, żeby normalnie się komunikować z ludźmi, bo tutaj była ta bariera. A jak już pani wyleczyła się, to jakie pani ma marzenia?
Bardzo dużo. Przede wszystkim jest kariera taka, jak powiem, nie w takim słowiu kariera, tylko można dalej sobie poszukać innej pracy. Można w takiej kwestii, że te marzenia się pogłębiają.
I rozszerzają.
I rozszerzają się. Można bardzo dużo osiągnąć też przy wsparciu bliskich. Ja jeszcze tak dodam króciutko, że w przyszłości będę chciała napisać książkę, jak żyłam przed, w trakcie i po terapii. Oczywiście po terapii tej, że ona trwała 5 lat, tak w cudzysłowiu, ponieważ moja terapia trwa nadal, czyli codziennie ćwiczę, wychodzę na pytania, dzwonię, na emisję głosu, na barwę, czytam bajki dzieciom, dzwonię spod ogłoszeń z gazet. To jest ta moja terapia, która mnie jeszcze głębiej utwardza i w podświadomości mówi, że marzenia można spełnić, jeżeli się tylko chce, bo można. To jest tak fajne, że teraz można mieć te marzenia, bo przed terapią ich nie miałam. Była czarna plama, była taka pustka, która jakby była studnią, do której ja wpadłam, a nie mogłam wyjść. Teraz jest fajnie, bardzo fajnie. Potrafię spełnić marzenia nie tak już, po troszku, wolnymi kroczkami, a dochodzi się do celu. To jest bardzo fajne, wprost cudowne.
I wyobrażam sobie, że pani dzieci bardzo lubią, jak mama czyta im bajki.
Ja również uwielbiam czytać bajki, zwłaszcza tym pierwszym wolnym tempem, które mnie ona po całym dniu rozluźnia i ja się wtedy wyciszam, a dzieci fajnie zasypiają. Super.
Cieszę się bardzo. Mamy telefon. Proszę Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
A Kazimierz z Poznania. Ja miałem, no i mam brata młodszego, on ode mnie jest młodszy o 2 lata. W tej chwili ma 77, tak dobrze mówię, 77. Więc on się jąkał, wzięli go do wojska nawet, chciał iść do marynarki za marynarza. Skończył szkołę podoficerską marynarską dalmierzystów. Po wojsku zapisał się na studia elektryczne, elektromonterskie do Krakowa, bo on się ożenił tam w Dąbrowie Górniczej. No i tam, jak to się mówi, miał możliwość dojeżdżać do Krakowa. Także do mnie jeszcze mówi, Kaziu, mówi, te jąkanie to mi pomogło, mówi, bo jak nieraz, mówi, szedłem na egzamin, a coś tam, mówi, nie mogłem powiedzieć, zatrzymał za brodę, mówi, to mi dopowiedzieli, mówi, i także studia skończyłem, mówi, elegancko. A teraz przez jakiś czas w ogóle, przecież nie był na żadnym tam szkoleniu, na żadnym tej rehabilitacji. Teraz się nie jąka, nic, wszystko w porządku. Tylko że jak jeszcze się jąkał przed wojskiem, no to jak to się mówi, jak miał zaklnąć, to nie jąkał się, ale jak coś innego miał powiedzieć, to się jąkał.
Dziękuję. Pozdrawiamy też brata serdecznie. Tutaj pan Kazimierz mówi, że jakby to albo się złagodziło. Zresztą nie wiemy, z jakim natężeniem to było, no bo każde to jąkanie jest też.
Można powiedzieć, inny. Że jąkanie kształtuje się razem z osobą, czyli dopasowuje się do sytuacji. Osoby uczą się żyć z jąkaniem, uczą się wyrazy zamieniać, zdanie, szyki zdania, także myślę, że to raczej jest w tej kwestii takie wypracowane już metody mają dorośli jąkający i u Agnieszki to było takie słyszalne bardzo, a są pacjenci, że nie usłyszymy tego, tylko mówią, że mają to w myśli, w głowie, że projektują to, myślą o tym stale i unikają tych właśnie problematycznych wyrazów czy głosek. I czasem mamy wrażenie, że osoba ta się nie jąka. A taka racjonalizacja, że to mi się przydało, że dzięki temu, no jest taką też charakterystyczną w chorobie, prawda? Że jak póki się nie leczę, to jakoś racjonalizuję, że to mi się przydało, że to jest korzystne nawet. Taki sposób radzenia po prostu psychologiczny.
A jeżeli ktoś zmaga się z takim jąkaniem, to państwo radzicie taką terapię podjąć?
Proponujemy. Natomiast wybór należy do pacjenta, bo są różne formy. Są na przykład takie formy, gdzie uczy się pacjentów żyć z jąkaniem, całkowicie odmienną od naszej pracy.
Mm-hmm. Wiem, że zbliża się pielgrzymka także osób, które się jąkają i osób wyleczonych z jąkania. To jest doroczna pielgrzymka?
Tak, to jest takie cykliczne spotkanie, które regularnie, w zasadzie w tym roku jest słuszna taka pielgrzymka. W każdą drugą sobotę listopada na Jasnej Górze spotykamy się w kaplicy Cudnego Obrazu, tam jest msza. W tym roku mszę będzie prowadził ksiądz infułat Ireneusz Skubiś, błogosławieństwo. No, nie będzie sam arcybiskup Depo, ale no, zadeklarował, że pobłogosławi nas. W tym dniu też odbywają się bezpłatne konsultacje dla osób jąkających. Cel pielgrzymki jest jeden, aby po prostu podziękować za te łaski, tak szczególnie osoby jak Agnieszka, za to, że się udało i że to jest trwałe i trwamy. Osoby, no, dziękuję za to, że znalazły inne o siłę, żeby wytrwały. Są też, no, intencje, no, rodziny doświadczają różnych problemów, łącznie ze śmiercią z powodów onkologicznych i różnych, to też, no, czyli jakby powierzamy opiece, tak, a jednocześnie my też
poza tym, co jest związane z problemem jąkania, czy dziękczynieniem za uleczenie, no to są jeszcze te zwykłe problemy, z którymi spotykają się i jąkający, i nie jąkający. Mamy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, halo.
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór.
Moje nazwisko Wioletta, mieszkam w Olkuszu. Powiem szczerze, oglądając Państwa audycję, telewizyjną. No szczerze się ucieszyłam, bo zobaczyłam osobę, która wyszła z jąkania. Panią właśnie tutaj, która zajmuje miejsce w telewizji Trwam. I chciałabym zapytać, ja od 3 lat zmagam się, konkretnie nie ja, tylko mój synek Dominik zmaga się z jąkaniem. Jąkanie zaczęło się bardzo intensywnie w pierwszej klasie, kiedy poszedł do pierwszej klasy. W zasadzie można powiedzieć, że z dnia na dzień. I chciałabym zapytać panią profesor, pana profesora, którzy właśnie są w programie, czy takie dziecko można zastać na terapię? W tym momencie Dominik ma 9 lat i można się jakoś skontaktować z państwem.
Dziękuję bardzo pani Violetto.
Dla 9-latek to właściwie jest wiek dojrzały już i zakończył się rozwój mowy, więc jak najbardziej. My też leczymy małe dzieci. Natomiast u jednych dzieci jest tak, że to się bardzo łagodnie zaczyna, a u innych właśnie bardzo gwałtownie, o tym, o czym pani mówi tutaj. Mamy bezpłatną konsultację właśnie w Częstochowie tego dnia, kiedy jest ta uroczysta msza święta naszej kliniki. I tam zapraszamy panią, a są też inne bezpłatne konsultacje i w Warszawie, i w Krakowie. Ale właśnie proponuję tutaj o godzinie 13.30 w tygodniku niedziela. Tam wynajęliśmy salę i tam będą bezpłatne konsultacje.
Redakcji, tak?
W tej redakcji, tak. Także tam zapraszamy panią, tam się osoby już zapisywały i tam obsłużymy te wszystkie osoby i możemy tam pani udzielić też tego dnia pomocy, takiej właśnie zobaczyć, co to jest.
Czyli najlepiej w ten sposób tam można...
Natomiast
na taką
szkoła to jest taki moment, takie miejsce, gdzie się najbardziej jąkanie ujawnia. Często jest tak, że dziecko się jąka w 3., 4. roku życia, to jest niezauważalne dla rodziców. Natomiast szkoła to obnaża, ponieważ tam jest kwestia oceny, kwestia też czasem takiego odrzucenia przez dzieci.
A czyli może być taka sytuacja, że dziecko zaczyna się jąkać i jakby to przechodzi w taki sposób niezauważony, jest troszeczkę bagatelizowane przez rodziców, przez najbliższych?
Może szkoła jest takim miejscem, gdzie to bardzo ujawnia, ponieważ osoby jąkające bardzo się obawiają elementu oceny i tutaj szczególnie się to wtedy ujawnia.
Tak jak pani Agnieszka mówiła, ta zdolność komunikacyjna, ale też recytacja wierszy, przedstawienie się tak w klasie.
No, tu też jest taka kwestia, że rodzice mają to do siebie, że chronią swoje dzieci. I dzieci funkcjonują w środowisku rodzinnym, mają poczucie, świadomość tej ochrony. Natomiast w momencie, gdy wchodzą do rówieśników, tej ochrony nie ma. Tam są jakby rzucone na głęboką wodę. Jest równy z równym. Tutaj nie ma taryfy ulgowej.
Ale jak państwo widzą i słyszą, jest możliwość, żeby z tym problemem sobie poradzić. Pani Agnieszka dzisiaj obok psychoterapeutów przyjechała jako żywy dowód na to, tak, że można. Pani Agnieszko, mamy jeszcze minutkę. Jakby pani dodała odwagi tym osobom, które nie zdecydowały się jeszcze, żeby radzić sobie z tym problemem, albo mają dzieci, które ten problem mają?
Mogę tylko dodać i powiedzieć, aby nie zwlekali z tym problemem. Trzeba walczyć i jak najszybciej, aby podjęli tą decyzję, jaką ja podjęłam 5 lat temu. Każdy dzień liczy się, aby tak pięknie mówić i móc mówić to, co się chce. Naprawdę bardzo ja polecam i aby się nie bać.
I zakończymy może to nasze spotkanie stwierdzeniem, które ogromnie mi się spodobało z pani pierwszej wypowiedzi. Fajnie jest mówić, proszę państwa, i zachęcamy do tego, żeby o mowę dbać, zwłaszcza ci, którzy mówić już mogą. Dziękuję państwu. Pani Ewa Galewska wraz z mężem, panem Tomaszem Galewskim, psychoterapeuci, psycholodzy. Dziękuję bardzo. Klinika leczenia jąkania i pani Agnieszka Włodarczyk, wyleczony pacjent tejże kliniki, nasi goście. Dziękuję państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.